Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Problem nadużywania alkoholu, sięgania po używki, problem przemocy, to wszystko dotyka pojedynczych ludzi, ale dotyka też rodzin, dotyka środowiska domowego. Pani Alina Kula, jako kurator okręgowy, Sądu Okręgowego w Częstochowie, spotyka się pani bardzo często, muszę tutaj powiedzieć niestety, z tego rodzaju przypadkami.
To jest nasza codzienność. Kurator sądowy w wykonywaniu zwykłych czynności ma na co dzień do czynienia z rodzinami dysfunkcyjnymi, szczególnie kurator rodzinny i nieletnich, także kurator wykonujący orzeczenia w sprawach karnych. Problem uzależnienia od alkoholu to jest ogromny problem społeczny, w zasadzie nierozwiązywalny. Państwo podejmuje wielorakie działania w przedmiocie ograniczenia skutków używania alkoholu albo w sposób szkodliwy, albo w sposób nadmierny, podejmuje działania w przepisach prawa opisanych, między innymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szeroko opisuje działania profilaktyczne, działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania związane z udzielaniem pomocy zarówno osobom nadużywającym alkoholu, członkom ich rodzin, a także szczególną troską obejmuje dzieci i młodzież. Przy czym te działania mogą jedynie zmierzać do ograniczania bądź pomniejszania problemu, natomiast całkowite rozwiązanie problemu wydaje się nierealne. Dlaczego? No dlatego, że społeczeństwa, nie tylko nasze polskie, ale i inne, używają na co dzień środków alkoholowych i innych. Wspomniała tu pani też o środkach psychoaktywnych. Co jakiś czas jest jakaś moda na określony rodzaj środków. W ostatnim roku modne są bardzo dopalacze. To są szczególnie szkodliwe środki, a to dlatego, że brak jest sposobu oddziaływania medycznego, żeby udzielić pomocy takiej osobie. Dlaczego ludzie sięgają po te środki? Trzeba byłoby sobie powiedzieć, dlaczego ich używają. Chociaż wiedzą o tym, że one szkodzą zdrowiu i życiu. No, natura człowieka jest taka, że to, co zakazane, zawsze porywa i pociąga nie tylko młodych, osoby dorosłe też. I teraz jakby skupić się na problemie oddziaływania na osobę, która ma problem alkoholowy, to nie da się rozwiązywać tego problemu bez objęcia szeroką pomocą całej rodziny. Wszyscy bardzo ładnie mówią i piszą o współuzależnieniu, o programach profilaktycznych. Natomiast w mojej ocenie trzeba sięgnąć do początku, czyli do korzeni, żeby w jakiś sposób poprawić komfort życia i funkcjonowanie uczestników rodziny z osobą, która ma problem alkoholowy, to trzeba powiedzieć tak, że wszyscy powinni się zacząć uczyć funkcjonować w zwykłych czynnościach życia codziennego i domowego. Stwierdzenia takie, że osoba z problemem alkoholowym to ma problem ona i żona albo partnerka życiowa, jest nieprawdziwy, dlatego że największe koszty tych zachowań dorosłych ponoszą jednak dzieci, a to dlatego, że one, przebywając całą dobę i kolejne dni ze swoimi rodzicami, których sobie przecież nie wybierają, ponoszą największe koszty. Poczynając od kosztów zdrowotnych związanych z narodzinami, w razie czego z problemami już zdrowotnymi, odziedziczonymi używaniem alkoholu albo nabytymi przez alkohol, poprzez codzienną obserwację życia dorosłych domowników, uczą się określonych zachowań, ale tych najczęściej niestety negatywnych, bo osoby dorosłe swoje problemy życiowe związane z brakiem satysfakcji, brakiem zaspokajania aspiracji i potrzeb, bo to na różnym poziomie się rozgrywa, uczą się funkcjonować poprzez przemocowy charakter rozwiązywania konfliktów. To znaczy się siła, agresja i przemoc. Przemoc na początku może taka okazjonalna, potem przechodzi w stałe zadanie tych pełnoletnich uczestników. Po czym okazuje się, że dzieci w wieku lat 10 i 12 odwzorowują te zachowania świetnie. Pomiędzy swoje młodsze rodzeństwo, pomiędzy uczestników zbiorowości szkolnej. I potem te problemy powtarzają się. Wiążą się one z tym, że dzieci nie nauczyły się niczego innego. Jeżeli my dorośli mamy pretensje do Kasi albo Jasia, że reaguje agresywnie wobec drugiego kolegi, jeżeli jego potrzeba nie jest zaspokajana, to powinniśmy mieć pretensje do rodziców, opiekunów i do nas dorosłych, czy my ich tego uczymy, żeby problemy rozwiązywać inaczej niż poprzez używanie siły fizycznej, poprzez zachowania nacechowane przemocą i poprzez podejście do rozwiązywania swoich problemów w sposób niszczycielski, powodujący krzywdę drugim nieograniczoną.
No ale tutaj dzieci, które od rodziców uczą się, bo uczą się takich dysfunkcyjnych zachowań, one się, jeżeli nie dostaną pomocy, znikąd innych zachowań nie nauczą. Co więcej, właściwie nie mają szansy, żeby je zobaczyć.
Pewnie, że tak. Rzecz tylko w tym, że diagnozowanie dzieci z problemami w mojej ocenie jest o wiele bardzo spóźnione. Bo proszę pani, jeżeli nieletni, który kończy 4., 5. i 6. klasę ze słabymi wynikami i że wszyscy dorośli, nim się opiekujący, tutaj nie będę rozdzielać, czy szkoła więcej wie, a organizacja więcej, czy sąsiedzi, bo to nie o to chodzi. Jeżeli dziecko nie ma udzielonej pomocy w okresie dla niego trudnym, to znaczy, że ono szuka oparcia gdzie indziej. A gdzie jest to gdzie indziej? No niestety w środowisku pozaszkolnym. Wielokrotnie wśród starszych od siebie, o wiele lat, którzy mieli konflikt z prawem, którzy rozwiązują swoje problemy życiowe właśnie poprzez groźby karalne i zachowania niezgodne z przepisami prawa. I jeżeli dziecko idzie do szkoły programowo wyższej, do gimnazjum i powtarza pierwszą klasę raz, to ja rozumiem, że jest to wynik zaniedbań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych rodziców. Ale jeżeli on powtarza drugi raz i tej diagnozy jego rozwoju osobistego, osobowości, zaburzeń wychowawczych nie robi się z różnych powodów. Albo, że matka nie złożyła wniosków, albo ją słabo zmotywowano, albo za dużo dzieci jest do diagnozy, albo poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest ich, tych placówek za mało, albo jeszcze sądowych instytucji pomocowych w okresie związanych z badaniem dzieci. Dawniej robiły to ośrodki diagnostyczne, teraz one zostały zniesione, ale powstały w ich miejsce specjalistyczne zespoły badawcze, które wykonują czynności opiniodawcze badające zakres zaburzeń osobowości rozwojowych, deficytów na potrzeby sądów rodzinnych i nie tylko. I teraz jeżeli tej diagnozy nie zrobi się w porę, nie obejmie się dziecka albo nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły, albo nie użyje się instrumentów, które przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazujący nałożenie na rodzica obowiązku, żeby dziecko uczęszczało na zajęcia wyrównawcze, żeby dziecko objąć pomocą logopedyczną i inną niezbędną, albo skierować dziecko do udziału w zajęciach, które uczą go, jak żyć bez używek. Albo jest za mało form organizacyjnych zajęć popołudniowych. Ostatnio Narodowy Program Zdrowia mówi o programie sportowym wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie te boiska szkolne i inne w miejscu zamieszkania, one powinny tętnić życiem od rana do nocy. Wielokrotnie w godzinach popołudniowych one pięknie są zadbane, tylko że tam nie ma uczestników. Dlaczego? Proszę pytać o to właścicieli placówek, nie mnie. Uważam jednak, że jeżeli dziecko ma braki szkolne w edukacji podstawowej, to one, jeśli przenoszą się na wyższe poziomy klas, one skutkują tylko brakiem motywacji do dalszej edukacji, niską frekwencją albo prawie żadną i skutkują kolejnym zachowaniem nagannym, czyli dziecko trzeci rok pozostaje w drugiej klasie gimnazjum albo trzeciej. I teraz dziecko wtedy nie udziela mu się pomocy, tylko dorośli myślą, jak tu zrobić, żeby już w tej drugiej klasie nie był trzeci raz. No i co robią? Oczywiście, że wtedy organizuje się badania pod kątem zmiany trybu edukacji dziecka na indywidualny. Przenosi go się wówczas do szkoły tak zwanej dla dorosłych, czyli do OHP. No i tutaj mamy też problemy organizacyjne, bo dziecko musi mieć praktykę zapewnioną, ale też dziecko musi mieć nawyk porannego wstawania, pójście na praktykę, wykonywania poleceń pracodawcy, realizowania obowiązku szkolnego w dni weekendowe, bo to tak najczęściej jest, tak? Czyli tam soboty, niedziele, piątki, dziecko się uczy popołudniami. Dzieci tego nawyku nie mają, więc unikają tego rodzaju zajęć. I znowu ponowne problemy są takie, że potrafią zaspokajać swoje potrzeby, dokonując czynów zabronionych dla nieletnich, czyli kradzieży, wszelkiego rodzaju i w różnych miejscach. I wtedy lądują, to może nie najbardziej trafne słowo, w sądach rodzinnych. I oczywiście sądy rodzinne podejmują zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i nieletnich czynności chroniące dobro dziecka. Czyli ingerują we władzę rodzicielską, w którą na co dzień nikt zgodnie z konstytucją nie ma prawa rodzicom ingerować. Udzielają pomocy w wychowaniu, stosują środki wychowawcze, nakładają na dorosłych i na dzieci nieletnich, małoletnich obowiązki określone. Tyle tylko, że my wszyscy, zewnętrzni obserwatorzy działalności sądów rodzinnych, wielokrotnie mamy pretensje do sądów rodzinnych, takie wygłaszane głośno albo między sobą, że są nieskuteczne. Więc jak mnie ktoś mówi, ale dlaczego nadzór kuratora jest nieskuteczny, to ja mówię, ale proszę pani, czy zaniedbania wychowawcze z 14 lat da się naprawić w rok albo nawet w 3, jeżeli sytuacja w rodzinie nie ulega poprawie, bo wielokrotnie te problemy dezorganizacji życia rodzinnego są tak powiązane, że tam jest tak przemoc, używanie środków przez nieletnich, wady rozwojowe dzieci, dysfunkcje w realizacji obowiązków szkolnych, nieumiejętność codziennego funkcjonowania.
Najzwyklejszego funkcjonowania, codziennych czynności.
Te codzienne czynności to są takie, które każdy z nas wykonuje codziennie. Czynności higieniczne, pielęgnacyjne, związane z przygotowaniem posiłków, z sprzątaniem, z praniem, prasowaniem, punktualnym wyjściem tam, gdzie jest to stosowne do wieku, czyli dzieci na zajęcia szkolne, dorośli do pracy. Jeżeli miejsca pracy są tylko dla wybranych, można tak powiedzieć, bo miejsc pracy w dzisiejszych czasach jest niewiele, dzieci nie mają i nie widzą w domu, że rodzic wychodzi do pracy, a on swoje kompleksy z brakiem pracy albo z pracą dorywczą rozwiązuje po swojemu. Czyli tak jak potrafi, najlepsza jest ucieczka. Ucieczka od problemów codziennych powoduje, że na chwilę czujemy się lepiej. Albo napijemy się alkoholu, albo weźmiemy jakiś narkotyk, albo inny środek psychoaktywny. I to powstaje tak zwane błędne koło.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Działania państwa są podejmowane. Tyle tylko, że niektóre wynikają z uprawnienia obywatela do korzystania z nich, czyli ma prawo, ale nie musi. Jeżeli rodzic, partner życiowy mówi, nie będę pracować za 10 zł, bo minimalna płaca na dzień dzisiejszy jest ustalona na 12, to znaczy, że albo nie dojrzał jeszcze do tego, że jednak powinien na siebie zarabiać i odpowiadać za życie własne i swoich domowników. Czy bardziej mu się opłaca, albo jej się opłaca prowadzić tryb życia roszczeniowy, czyli bo mnie się należy. I teraz, żeby nauczyć młodych i tych, którzy mają dzieci, i tych dojrzałych odpowiedzialności za siebie, to naprawdę trzeba dużo pracy. I te instytucje pomocowe i ingerujące w życie rodziny, sądy rodzinne i sądy karne, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe nie radzą sobie. Dlatego, że tych osób roszczeniowych i oczekujących, że im się należy, jest więcej niż tych, którzy pomagają.
Powiedziała pani o tym, że ta pomoc, diagnoza, mówimy tutaj o dzieciach, ona powinna przyjść w porę. Co to znaczy w porę?
Wcześniej.
Jak najwcześniej?
Jak najwcześniej. Jak najwcześniej to wtedy, jeżeli poweźmiemy wiadomość, że dziecko ma 30 godzin nieobecnych w szkole. Powinna być wiedza. Dlaczego? Oczywiście, że internet, że telefony szkoły informują telefonicznie rodzica, żeby przyszedł, bo dziecko nie chodzi do szkoły. I teraz ta czynność techniczna, bo ja ją tak określam jako czynność techniczna, ona jest nieskuteczna. Jeżeli zadzwoni się do rodzica, proszę przyjść, bo Jasiu albo Hania nie byli w szkole, a rodzic nie przyjdzie z różnych powodów, bo uważa, że powierzył dziecko szkole od 8 do 14, to szkoła ma się zająć wszystkich. Że ma własne inne cele do zrealizowania, że nie ma nawyku dbałości o własne dziecko. Zwyczajnie uważa, że dziecko, które ma na przykład 12 lat, powinno już sobie radzić. A dziecko sobie nie radzi. Więc jeżeli z dorosłymi nie mieszka dziadek albo babcia, którzy nie mają żadnych problemów, powiedzmy, że tylko niskie świadczenie emerytalno-rentowe, ale innych społecznych nie. Jak nie ma tych dziadków, a najczęściej nie ma, bo mieszkają gdzieś dalej, to dziecko jest pozostawione samemu sobie. Szkoła wykonuje zadania powierzone przez resort oświaty edukacyjne. Dawniej wykonywała bardzo szerokie zadania opiekuńczo-wychowawcze. Powszechnie teraz komentuje się, że szkoła ma edukować. Od wychowania są rodzice i że to oni mają pierwszeństwo. Ja się z tym zgadzam, że to oni mają pierwszeństwo. Tylko jeżeli widzimy, że z różnych powodów opiekun i rodzic nie wywiązuje się z tego zadania, to należy dzieckiem się zająć. Oczywiście nie wiem, czy nie trzeba w części przepisów poprawić, że żeby dziecko skierować na badanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to musi być zgoda matki albo rodzica. To może trzeba by wprowadzić wyjątek od zasady, że rodzic nie wyraża zgody w terminie 30 dni, nie znalazł czasu, to możemy z urzędu to zrobimy. Może trzeba to poprawić. Jeżeli dziecko ma 370 godzin nieobecności i rodzic nie ingeruje i my, jako wychowawcy dziecka na terenie szkoły, tylko odnotowujemy te nieobecności, to może ta pomoc jednak nie w tą stronę powinna pójść. Jeżeli my napiszemy pismo do sądu rodzinnego jako szkoła, że nieletni uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego, używa wulgaryzmów, zachowuje się nagannie podczas lekcji, czyli przeszkadza nauczycielowi, albo uniemożliwia prowadzenie zajęć, albo używa wulgaryzmów, albo używa przemocy wobec rówieśników, albo krzywdzi je, używając siły fizycznej, to przecież na terenie szkoły to widać. Nie musimy czekać, aż ma 400 godzin nieobecności, zróbmy to wcześniej.
Albo aż coś się stanie, bo na przykład pobije kolegę. Tutaj to jest chyba takie balansowanie pomiędzy niechęcią do zbytniego ingerowania w życie prywatne rodziny, co jest zrozumiałe, a takim też uciekaniem od odpowiedzialności. Myślę tutaj nie tylko też o nauczycielach, ale o sąsiadach, którzy być może też wiedzą, że coś się w domu dzieje, ale to nie ich sprawa. Być może się boją, być może się obawiają.
No cóż, pojęcie prywatności jest bardzo szeroko rozumiane. Przez prywatność rozumiemy to, że wiedzą o nas inni tyle, ile my chcemy im powiedzieć. Tak przynajmniej mówi artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ale przed konwencją były jeszcze przysłowia, które są w życiu ludzi od początku świata. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Proszę pani, gdyby ta interwencja sąsiedzka była szersza, pewnie o wiele byłoby lepiej. Ale dlaczego jej nie ma? No między innymi dlatego, że następuje izolacja życia międzyludzkiego. Dlatego, że po co mamy interesować się sąsiadami, jak mamy swoich problemów dużo, bo za czymś gonimy i ciągle się śpieszymy. Więc nie interesują nas sąsiedzi. Jeżeli zwrócimy uwagę sąsiadowi, to on słusznie nam powie, proszę pani, ale to jest moja prywatna sprawa. Czy ja wychodzę z psem na spacer o 12 czy o 6? To, czy moje dziecko biega do 22 zamiast do 19, to też jest moja sprawa, ależ co panią to obchodzi? I teraz te zachowania nacechowane takim nastawieniem na siebie i takim bronieniem się przed ingerencją drugich, no niestety wielokrotnie kończą się fatalnie. Przede wszystkim dla tych, którzy mają problemy, bo wielokrotnie jest tak, że jak się coś zadzieje, to wtedy prasa, media i mówią, ale gdzie byli sąsiedzi, gdzie był dziadek i babcia, gdzie był rodzic i odwrotnie. Jak już się coś zadzieje, nie ma ich wcześniej dlatego, że są zmęczeni. Pogonią za życiem albo pogonią nie wiadomo za czym. Każdy ma jakiś cel. Chce mieć zamiast chce być. I gdyby być było pierwsze, przed mieć, byłoby tego mniej.
Bo też nie o to chodzi chyba w pomaganiu i w interwencjach różnych, żeby dziecko z rodziny wyjmować. Chodzi o to, żeby pomóc rodzinie całej i pomóc jej w byciu razem.
Wyjmować to najgorsze, co może się zdarzyć. Dlatego, że ja prezentuję pogląd taki, najlepsza, najgorsza matka niż najlepsza placówka. Europejska i standardowa. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko miało korzenie, bo każdy ich potrzebuje. Rzecz tylko w tym, żeby to pomaganie było szybkie i wczesne. Jeżeli rodzina nie posiada środków do życia, to zasiłek okresowy i celowy w mojej ocenie nie załatwia sprawy. Powinniśmy wszyscy zadbać, nie wiem jak, ale zadbać o miejsca pracy dla rodziców. Te miejsca pracy nie powinny być krótkotrwałe, i takie sezonowe, tylko stałe. Tak, żeby ten rodzic mógł przynajmniej jedno z rodziców dostarczać środków na utrzymanie własne, rodziny. Żeby nie był pozbawiony możliwości zarabiania, jeśli jest zdrowy i może tęże pracę wykonywać. I tutaj myślę, że sedno sprawy jest w braku wystarczającego zatrudnienia. Drugie, no w braku jednak degradacji własnej osoby, że ja nie mogę zarabiać. Oczywiście, że miejsca pracy dla osób, które mają orzeczenia o niepełnosprawności, są niezbędne. Te osoby także są pełnowartościowe i należy je równo traktować. Natomiast udzielanie pomocy rodzinie, wszelkiej pomocy, ostatnio zaproponowanej przez państwo 500+, ustawa już obowiązuje, jest bardzo cenne. Tyle tylko, że ta pomoc nadal jest niewystarczająca. Niewystarczająca w mojej ocenie dlatego, że nie uczymy dziecka i rodziców tego, czym żyć powinien człowiek, czyli ponosić odpowiedzialność za własne decyzje, ponosić odpowiedzialność za życie własne i swoich bliskich. Tą odpowiedzialność można ponosić tylko wtedy, kiedy ma się podstawowe źródło utrzymania własnego, żeby nie czuć się upokarzanym. Wiele osób nie korzysta z pomocy społecznej tylko dlatego, że nie chce być upokarzanym, że sam nie potrafi na swoje utrzymanie zarobić. I myślę, że jeżeli byśmy rozwinęli te możliwości umożliwiania podjęcia zatrudnienia różnego rodzaju, w zależności od kompetencji i możliwości każdego człowieka, że to działanie byłoby bardzo skuteczne, żeby te problemy społeczne były niższe. Bo młodzi, którzy nie uczą się zawodu, którzy nie zdobywają kompetencji zawodowych, na rynku pracy się nie mieszczą. Więc co mają robić? Kolejne pytanie. No, robią to, co jest dostępne, czyli cyberprzemoc, środki techniczne, komunikacja na portalach, ale ta komunikacja nie w celu poszukania pracy, ale w tym, jak można zachować się w sposób niewłaściwy. Jak można drugiego skrzywdzić, nie patrząc mu w oczy. Bo jak spojrzeć mu w oczy, to byłoby już gorzej. Tych szkód związanych z cyberprzemocą byłoby mniej, a ona jest teraz powszechna. No na szczęście już o tym mówimy i zaczynamy czegoś szukać, żeby ten obszar krzywd, bo to dzieci też robią, pomniejszyć. Ale on jest. Terapii jest nadal za mało w tym obszarze. Specjalistów nie ma.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mówiła Alina Kula, kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie i członek terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.